To jest PSNC Digital Future Talks.
Słuchacie podcastu PSNC Digital Future Talks. Przy mikrofonie Gabriela Jelonek i dzisiaj porozmawiamy o cyberbezpieczeństwie, a właściwie bezpieczeństwie sieci w projekcie EDIH CyberSec. Przy mikrofonach dzisiaj nasi goście Katarzyna Berbeć, współzałożycielka firmy ICSec. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Jerzy Muszyński, analityk systemów bezpieczeństwa z działu bezpieczeństwa w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.
Dzień dobry.
To zacznijmy od rozłożenia na czynniki pierwsze bezpieczeństwa sieci przemysłowych, bo dużo mówimy o cyberbezpieczeństwie w kontekście naszych smartfonów, laptopów, innych sprzętów, które mamy gdzieś tam pod ręką, a tutaj chodzi o sieci przemysłowe, czyli idziemy krok dalej i wbrew pozorom poza przedsiębiorcami dotyczy to też każdego z nas. No ale zacznijmy od tej strony przedsiębiorczej.
Tak jest, to może ja zabiorę głos. Firma ICSec specjalizuje się właśnie w cyberbezpieczeństwie sieci przemysłowych. Sieci przemysłowe to nic innego jak sieci związane z automatyką przemysłową, z systemami produkcyjnymi, systemami SCADowskimi. Można je też w ten sposób właśnie definiować. Jest to bardzo specyficzne środowisko, w którym funkcjonują równolegle i sieci IT, które znamy z naszej codzienności biurowej, ale też urządzenia fizyczne, czyli urządzenia wykonawcze, jak ramiona robotów, taśmy produkcyjne, różnego rodzaju pojazdy mobilne funkcjonujące na produkcji. I dlaczego jest to tak specyficzne środowisko? Dlatego, że mamy pomieszane dwa światy. Mamy świat cyber i świat fizyczny. Do tej pory sieci produkcyjne były, można powiedzieć, oddzielone od środowiska zewnętrznego, od sieci IT i działały sobie w bardzo hermetycznych warunkach, więc można powiedzieć, że co do zasady były na tyle oddzielone, że były bezpieczne. Natomiast wraz z unowocześnianiem się procesów produkcyjnych, wraz z postępem technologicznym, digitalizacją, transformacją cyfrową, sieci IT weszły do tego hermetycznie dotychczas zamkniętego środowiska i zaczęły to środowisko zmieniać, ingerować w nie. I w tej chwili mamy taką sytuację, że sieci IT tak naprawdę sterują światem urządzeń fizycznych. Natomiast w świecie sieci IT mamy w zasadzie do czynienia po prostu z danymi, z przepływem danych, z sieciami informatycznymi, bez tych urządzeń wykonawczych. Dlatego właśnie to środowisko przemysłowe jest tak specyficzne i wymaga też specyficznego podejścia do cyberochrony tego środowiska, tak? Bo tam mamy zupełnie inne ryzyka niż w sieciach IT. Ryzykiem może być na przykład zanieczyszczenie środowiskowe w sytuacji, kiedy jakaś instalacja chemiczna zostanie zhakowana. Może też dojść do zagrożenia nawet życia ludzi, jeśli jakieś na przykład ramię robota zacznie realizować funkcje inne niż zostały przewidziane dla niego. Natomiast większość rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa dedykowanych do sieci IT działa destrukcyjnie na środowisko OT, na środowisko sieci właśnie produkcyjnych, destabilizując je. Dlatego właśnie rozwiązania do cyberbezpieczeństwa w sieciach przemysłowych powinny być dedykowane temu środowisku, uwzględniające jego specyfikę, specyfikę protokołów, które w tej sieci funkcjonują, urządzeń, które tam funkcjonują, programów, często bardzo takich niszowych, autorskich, które zarządzają całym procesem produkcyjnym.
Rzeczywiście jest to środowisko, w którym później chyba zaczęły być wprowadzane rozwiązania cyberbezpieczeństwa, ponieważ te zagrożenia najpierw się pojawiły w takim normalnym, że tak powiem, internecie,
tak.
A tradycyjnie te przemysłowe były nawet nie połączone z internetem, więc początkowo nie było problemu. A kiedy zaczęto je łączyć z internetem, to dosyć szybko się okazało, że tam można też wyrządzić dużo szkody.
Urządzenia funkcjonujące na halach produkcyjnych są to często urządzenia o bardzo długich cyklach życia, 20-30 lat. Czyli można powiedzieć, że w momencie, kiedy one powstawały, po prostu cyberzagrożeń jako takich jeszcze nie było. Także tak jak się mówi o takiej bardzo uznanej w świecie cyberbezpieczeństwa koncepcji security by design, można powiedzieć, że sieci przemysłowe są insecure by design, bo po prostu w czasach, kiedy powstawały, tych cyberzagrożeń nie było. I siłą rzeczy te rozwiązania funkcjonujące w sieciach produkcyjnych są nieodporne na dzisiejsze cyberataki.
Obrazując to naszym słuchaczom, to jest taki dalszy etap rewolucji przemysłowej, bo o ile weszły roboty na te hale produkcyjne do parków przemysłowych, to już nie jest dzisiaj tak, że przy każdym robocie stoi jeden człowiek i gdzieś tam sprawdza, czy produkując na przykład drzwi do samochodów, ten robot wykonuje poprawnie swoją pracę, tylko raczej jest w specjalnym pomieszczeniu, ma joysticki, pady, jakkolwiek to nie brzmi, ale tak to wygląda, i profesjonalnie zarządza kilkoma maszynami często naraz. No i właśnie, w momencie, kiedy ktoś się włamie do takiego systemu, to może być poważny problem. Dlatego powstało Krajowe Centrum Bezpiecznej Transformacji Cyfrowej i jest takim specjalistycznym hubem innowacji cyfrowych, nazywamy to EDIH, w obszarze cyberbezpieczeństwa. I ICSEC oraz PCSS są partnerami tego projektu. W jaki sposób tutaj współpracujecie, współdziałacie, żeby właśnie to cyberbezpieczeństwo sieci przemysłowych zapewnić?
EDIH, czyli tak zwany European Digital Innovation Hub, jest to inicjatywa Komisji Europejskiej. Takich EDIH-ów funkcjonuje w całej Europie sporo. Również w Polsce właśnie takie EDIH-y się pojawiły i nasz hub zorganizowany wokół PCSS-u, tak? PCSS jest liderem tego hubu, wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa w zapewnieniu cyberbezpiecznej transformacji cyfrowej, tak? Bo ogólnie EDIH-y służą transformacji cyfrowej małych i średnich przedsiębiorstw, a nasz hub jest skupiony w zasadzie na tematyce cyberbezpieczeństwa, zarówno IT, jak i OT, czyli właśnie tych sieci przemysłowych.
Tak, tutaj się wtrącę, że to jest jedynym w Polsce, który jest skoncentrowany na cyberbezpieczeństwie.
Dokładnie, tak.
To jeszcze wyjaśnimy słuchaczom różnicę między IT a OT, bo mało kto wychwytuje te różnice.
Jeśli chodzi o sieci IT, można w skrócie powiedzieć, że to są takie nasze korporacyjne sieci, przy których każdy pracownik biurowy funkcjonuje. Natomiast sieci OT to są te sieci skupione wokół procesów produkcyjnych i to są te sieci właśnie, o których mówiłam, jako te sieci cyberfizyczne, czyli to jest takie pomieszanie sieci IT z fizycznymi urządzeniami wykonawczymi, z automatyką przemysłową. Świat IT jest i tutaj, tak? Tylko tutaj właśnie w sieciach produkcyjnych jeszcze dochodzi ten element fizyczny. A z perspektywy takiej technicznej to główne różnice są na poziomie sposobu komunikowania się. Są to inne protokoły komunikacyjne, często nieszyfrowane i to jest to duże zagrożenie, dlatego że kiedyś właśnie te sieci przemysłowe były oddzielone od reszty świata, nie łączyły się z internetem, więc można było sobie wtedy pozwolić na to nieszyfrowanie. Natomiast w tej chwili, kiedy ta sieć produkcyjna łączy się z siecią publiczną, w sytuacji, kiedy mamy protokoły nieszyfrowane, bardzo łatwo można je podsłuchać i zaingerować po prostu, nawet będąc zdalnie, w procesy produkcyjne. Można je zmanipulować. Innymi różnicami są też programy operacyjne, które funkcjonują w świecie produkcyjnym. Tam są specjalne programy pisane pod urządzenia wykonawcze, czyli jak dane urządzenie ma się zachować, tak? W sieciach enterprise'owych najczęściej mamy do czynienia co z Office'em, Jurek? Co tam jeszcze takiego funkcjonuje?
To znaczy generalnie IT, no to mówimy o danych takich niezwiązanych z żadnym fizycznym ruchem czy czujnikiem. Czyli to są wszystkie dane, które gromadzimy sobie w systemach czy bankowych, czy jakakolwiek firma ma dane księgowe.
Tak
właśnie.
Jest, tak. Czyli właściwie można powiedzieć, że też te różnice są na poziomie ryzyk i priorytetów. Ryzyka właśnie w sieciach IT to najczęściej jest wyciek danych, tak? Tak. Kradzież danych, natomiast w sieciach OT to może być na przykład zatrzymanie procesu produkcyjnego. To już są poważne koszty i konsekwencje. Może też być takie zaingerowanie w proces produkcyjny, że może on wyrządzić daleko bardziej idące szkody, jak właśnie ta katastrofa ekologiczna, zatrzymanie dostaw dla ważnych klientów, czy też nawet zaszkodzenie zdrowiu człowieka. Natomiast na poziomie priorytetów to mówi się, że w świecie IT priorytetyzacją jest poufność danych, natomiast w świecie OT, w świecie sieci produkcyjnych priorytet jest położony na dostępność, czyli sieci produkcyjne muszą non-stop funkcjonować, zapewnić ciągłość działania, być dostępne 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Z tego też wynikają różne wyzwania w zakresie cyberbezpieczeństwa, bo sieci, które muszą być ciągle dostępne, bardzo trudno jest aktualizować, patchować, tak, konserwować. No i z tego też wynikają podatności tych sieci.
Czyli właściwie projekt EDIH CyberSec łączy te dwa światy.
Tak jest.
Tak samo jak tutaj mamy dwójkę przedstawicieli dwóch firm, które zajmują się w sumie odrębnymi tematami, które zaczynają się w końcu gdzieś tam zazębiać.
Dokładnie.
Tak, możemy, można powiedzieć.
Tak, możemy kompleksowo wesprzeć małą, średnią firmę, zarówno produkcyjną, jak i nieprodukcyjną, która chce podnieść swój poziom cyberbezpieczeństwa.
No to jak do tego projektu dołączyć? Na czym on polega? W sensie takim, żeby dać instrukcję tym właśnie małym i średnim przedsiębiorcom, bo nie mówimy tylko o wielkich parkach przemysłowych, a właśnie o tych małych i średnich przedsiębiorcach tym razem. Jak to zrobić, żeby właśnie zabezpieczyć się tak porządnie, z dwóch stron wiedząc, że nikt nam się nie włamie, o tych włamach jeszcze za chwilę powiemy, tak ku przestrodze, ale teraz może taka instrukcja kroczek po kroku.
Ja bym zaproponował wyszukanie w wyszukiwarce takich dwóch słów kluczowych, EDIH i CyberSec. EDIH przez samo H, CyberSec jako jedno słowo. To powinno nas zaprowadzić na stronę naszego konsorcjum, gdzie jest podany adres mailowy. Tam można sobie zerknąć, jest kilka dokumentów rekrutacyjnych. Z punktu widzenia samego EDIH-a, każde przedsiębiorstwo, które jest MŚP-em, a MŚP jest zdefiniowany jako nie większy niż 250 pracowników i 50 milionów obrotu.
Czyli nie ma minimum.
Nie ma minimum.
To mogą być najmniejsze firmy, nawet mikro.
Mikroprzedsiębiorca spełnia kryteria bycia MŚP-em. Bo właściwie nie powiedzieliśmy chyba najważniejszego, że ten program jest w całości finansowany przez podatników, można powiedzieć, czyli przez Polskę 50% pokrywa PARP, drugie 50% Komisja Europejska. Tak, czyli dla przedsiębiorcy te usługi są darmowe.
Dokładnie. Tak, i to jest ten ogromny benefit, że w zasadzie to, co firma musi zrobić, to właśnie, tak jak Jurek mówi, znaleźć naszą stronę internetową, wyrazić chęć uczestnictwa, a przechodzimy przez pewne formalności, które są obowiązkowe, ale są absolutnie do przejścia i rozpoczynamy definiowanie potrzeb przedsiębiorstwa i przypisywanie mu usługi z całego katalogu dostępnych usług w ramach hubu.
Te nowe systemy mogą być, przez to, że są nieznane, trochę przerażające dla małych i średnich przedsiębiorców. Więc jak wygląda krok po kroku, już wiemy, że to jest darmowe, dołączenie do takiego projektu, żeby ktoś nas, mówiąc bardzo obrazowo, poprowadził za rękę przez to wszystko, co jeszcze jest nieznane?
W zasadzie wystarczy zgłosić zapotrzebowanie na taką usługę, albo jeżeli jako przedsiębiorca wiem, że mam chociażby serwer, który jest podłączony do internetu, czy jakiekolwiek dane osobowe wymagające ochrony. W zasadzie wystarczy zadzwonić z pytaniem, czy napisać maila i możemy pogadać. Czy rzeczywiście te usługi mają sens? Zostaje kilka dokumentów, no, trochę papierologii jest, ale nie jest to jakoś szczególnie dużo. Nie musimy wynajmować żadnej kancelarii, żeby nam wypełniała te dokumenty.
Tak, poza tym my też pomagamy przy nich.
Nie? Tak, no bo to też jest nam na rękę, no bo to nam refunduje PARP i komisja koszty wykonania tej usługi, więc my pomagamy wypełnić te papiery. Podstawowym kryterium, które trzeba spełniać, jest to, trzeba być MŚP, czyli de facto jest tylko górne ograniczenie, czyli maksymalnie 250 pracowników, obrót roczny 50 milionów euro.
Tak, lub suma bilansowa do 43 milionów euro.
Czyli na początku jest konsulting i takie doradztwo w zakresie bezpieczeństwa, żeby zweryfikować, co trzeba i jak zrobić.
Tak, jaka usługa będzie najbardziej adekwatna dla tego przedsiębiorcy.
No i jakie są dalsze kroki?
No, ja mogę powiedzieć z perspektywy naszych usług, czyli właśnie testów cyberbezpieczeństwa w sieciach produkcyjnych. My w ramach EDIH-a zaproponowaliśmy dwie usługi. Jedna to jest wykonanie e-audytu cyberbezpieczeństwa sieci przemysłowych, która polega na zupełnie zdalnym, nieinwazyjnym, nawet nie musimy faktycznie jechać do klienta, zweryfikowaniu sieci produkcyjnej. Dzięki temu klient dostaje możliwość wglądu do tego, jakie ma urządzenia funkcjonujące w tej sieci, jak są one połączone, dostaje mapę tych urządzeń. Bardzo częstym zjawiskiem właśnie w sieciach produkcyjnych jest to, że firmy nie mają świadomości, jakie urządzenia tam funkcjonują, bo to już jest tak przestarzała, tak wieloletnia architektura, że ewoluowała, była zmieniana i nikt nie prowadzi takiej inwentaryzacji tych urządzeń, jaka powinna być, żeby móc zadbać o każde właśnie z urządzeń tam funkcjonujących. Więc klient też dostaje właśnie taką mapę urządzeń. ale przede wszystkim badamy takie punkty słabości tej sieci i klient dostaje raport z naszymi rekomendacjami, jak zbudować bardziej cyberodporną architekturę swojej sieci produkcyjnej. Natomiast druga usługa jest bardziej zaawansowana, ponieważ my wtedy bierzemy nasze narzędzie do monitorowania sieci przemysłowych, jedziemy do klienta na miejsce, wpinamy się w sposób całkowicie pasywny w jego sieć przemysłową i to nam pozwala jeszcze lepiej zbadać tą sieć, jeszcze bardziej dokładnie, łącznie z realizacją scenariuszy możliwych anomalii, które sami wywołujemy i sprawdzenia, jak ta sieć się w tej sytuacji zachowa. A więc dostajemy jeszcze więcej danych dotyczących tego, jak tą sieć można poprawić, jak można bardziej podnieść jej odporność.
Ile trwa taka weryfikacja zapotrzebowania, czy też problemów, które mogą wystąpić?
To myślę idzie dosyć szybko, około tygodnia pewnie razem z formalnościami, natomiast samo świadczenie usług, no to już w zależności od usługi pewnie między tygodniem a kilkoma tygodniami, też w zależności od tego, jak firma szczegółowo chce wchodzić w daną tematykę.
No i to też zależy od wielkości firmy i wielkości właściwie infrastruktury.
Dokładnie.
Bo może być firma, która ma jeden komputer, a może być powiedzmy cała sieć serwerów, mamy też takie popularne powiedzmy firmy, które już mają markę w sieci i dosyć poważną infrastrukturę.
Następny etap to wdrażanie cyberbezpieczeństwa. Jakie tutaj są kroki, pewnie w zależności od potrzeb, ale może tak ogólnie uda nam się opowiedzieć.
To w zasadzie też oferujemy jako usługi. To są szkolenia dla programistów na przykład, to są rekomendacje dla właścicieli firm i jedną z popularniejszych usług jest, to są tak zwane pentesty, czyli próbujemy się włamać do serwera, tak mówiąc potocznie, czyli testujemy jego zabezpieczenia. To są właśnie testy penetracyjne i w zasadzie każdy, kto ma usługę dostępną na zewnątrz, moim zdaniem powinien regularnie sobie taki test robić. Przy tej okazji może bym powiedział w paru zdaniach, dlaczego to jest ważne, bo cyberprzestępca, on nie bierze sobie listy firm i próbuje się, no wybiera sobie jakąś tam firmę i próbuje się do niej włamać. Takie sytuacje też są, ale są rzadsze. Najczęściej to jest tak, że on sobie kupuje na czarnym rynku gdzieś na jakiejś tam shady stronie internetowej jakieś oprogramowanie, które skanuje cały internet w poszukiwaniu najłatwiejszego łupu. Można porównać to do takiego człowieka, który chodzi po bloku i patrzy pod każdą wycieraczkę i tam gdzie leży klucz ma po prostu łatwe wejście. Więc on nie wie jeszcze, gdzie się włamał, to dopiero sobie sprawdzi i po prostu na razie szuka łatwego wejścia. Natomiast jeżeli oczywiście mamy duże przedsiębiorstwo, ważne, nie wiem, przetwarzamy uran do celów zbrojeniowych, to wiadomo, że jesteśmy celem już takich zindywidualizowanych ataków. To jest inny level. Natomiast chodzi przede wszystkim dla takiego, powiedzmy, średniego przedsiębiorcy, chodzi nam o to, żeby nie być łatwym celem, żeby sprawdzić, czy czasami pod wycieraczką nie mamy klucza.
Dodatkowo, jak pytasz właśnie o kwestie wdrożeniowe, to bardzo ważnym elementem jest to, że zbliża się wdrożenie dyrektywy NIS-2, która właśnie narzuca szereg wymogów na również średnie przedsiębiorstwa, a w niektórych przypadkach również małe. Oczywiście najważniejsze są tam duże i infrastruktura krytyczna, natomiast średnie i małe również mogą być objęte dyrektywą NIS-2. Ona znajduje odzwierciedlenie w naszym krajowym ustawodawstwie pod nazwą Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, która w tej chwili jest nowelizowana. I to jest niezwykle istotne, że poprzez zbudowanie świadomości w ramach naszych usług, w ramach właśnie tej działalności, którą mamy w EDIH-u, zbudowanie świadomości, przetestowanie różnych rozwiązań, zrealizowanie właśnie testów penetracyjnych, firma dostaje bardzo mocną podstawę do tego, aby spełnić kluczowe wymogi tej dyrektywy i tej ustawy. I na przykład dzięki naszym usługom na poziomie właśnie sieci produkcyjnej firma jest w stanie monitorować swoją sieć przemysłową, jest w stanie zinwentaryzować tą sieć, jest w stanie wykryć podatności funkcjonujące w tej sieci i jest w stanie również obsłużyć incydent, który w tej sieci powstanie. A więc jeszcze zanim ustawa wejdzie w życie, firma już może się przygotować na poziomie właśnie wdrożeniowym, operacyjnym, jak na bieżąco sobie dbać o to cyberbezpieczeństwo sieci przemysłowych.
To jak już jesteśmy przy tej kwestii ustawodawstwa, bo to było jedno z moich kolejnych pytań, kogo i do czego zobowiązują te przepisy, zarówno dyrektywa NIS-2, jak i nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa? Często porównuje się to do wprowadzenia zasad podobnych jak RODO, gdzie wielu przedsiębiorców grzmiało, że to ich ograniczy, że jest bardzo dużo papierów do zrobienia, że trzeba zatrudniać specjalnie osoby, specjalistów od RODO, którzy w firmach pilnują tego bezpieczeństwa danych, akurat w tym przypadku danych osobowych. No a o tym Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa aż tak dużo nie słychać. Natomiast kary są na podobnym poziomie.
Tak jest. Tak, jest to bardzo duże wydarzenie w świecie cyberbezpieczeństwa. Można powiedzieć, że to jest taki game changer, rzeczywiście porównywalny do RODO. Przynajmniej kary finansowe są porównywalne do RODO. Ale to, co ta dyrektywa NIS-2 wprowadza, to oczywiście zaostrzone, bardziej rygorystyczne podejście do cyberbezpieczeństwa, ale także do odpowiedzialności za cyberbezpieczeństwo w firmach. Rozszerza się katalog podmiotów objętych tymi wymogami, dlatego że wcześniej funkcjonujący UKSC, czyli ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa w ramach dyrektywy tzw. NIS-1 obejmowała dużo węższy krąg podmiotów. Teraz on został znacząco rozszerzony. Jest tak zwane podejście sektorowe i podejście wielkościowe. Czyli mówimy, że co do zasady, oczywiście będzie tam kilka wyjątków, co do zasady od średniej firmy w górę, która wpisuje się w określony katalog sektorów, które są właśnie w UKSC i w dyrektywie NIS-2 zdefiniowane. Oczywiście są to sektory głównie takie krytyczne dla bezpieczeństwa narodowego, jak energetyka, jak transport, jak służba zdrowia i tak dalej. Natomiast doszły też nowe sektory, jak wybrane obszary produkcji, jak sektor chemiczny, jak sektor spożywczy i tak dalej, i tak dalej. Tam tych sektorów jest sporo wymienionych. Natomiast szacuje się, że ten wzrost podmiotów będzie zasadniczy w skali zarówno poszczególnych krajów, jak i całej Unii Europejskiej. I to ma służyć takiej wzmożonej atencji na cyberbezpieczeństwo w skali Unii Europejskiej i zapewnić jej po prostu odpowiedni poziom cyberbezpieczeństwa. A to, co jest jeszcze ważne, to ta kwestia właśnie odpowiedzialności, że w tym momencie z momentem wejścia w życie noweli ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa całkowitą odpowiedzialność, również finansową, osobistą finansową, będzie ponosić zarząd. Zarząd w rozumieniu ustawy o rachunkowości, czyli tak zwany kierownik jednostki. Jeśli jest to zarząd wieloosobowy, no to wszystkie osoby w zarządzie, chyba że zarząd się podzieli tymi funkcjami i wyznaczy w zarządzie jedną osobę, która tym cyberbezpieczeństwem będzie się zajmować. Natomiast kara finansowa za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy to jest 6-krotność wynagrodzenia takiej osoby w zarządzie. Na poziomie spółki kary będą wynosiły między 7 a 10 milionów euro. To jest oczywiście górny limit. Lub też procent obrotów, oczywiście w zależności od skali przewinienia i zaniedbania. Natomiast jeśli chodzi o to, co wymaga właśnie ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, to przede wszystkim bardzo dokładnego zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, a to jest definiowane w odpowiedni sposób właśnie poprzez wdrażanie różnych polityk, poprzez dbanie o szkolenia, świadomość, poprzez monitorowanie systemów IT i OT, tak, czyli też tych produkcyjnych, poprzez badanie podatności tych systemów, stosowanie rozwiązań kryptograficznych i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko w artykule 8, ustęp 1 zdefiniowane bardzo dokładnie.
Tu pojawia nam się też takie hasło predictive maintenance, czyli przewidywanie tego, co może się wydarzyć. Wychodzenie naprzód trochę, tak jak tutaj Jerzy powiedziałeś, żeby sprawdzać, czy właśnie ktoś nie będzie chodził i sprawdzał pod wycieraczkami, czy jest ten klucz, albo łapał za klamki, oczywiście w metaforze.
Tak, to jest kluczowe. Ja bym nawet to predictive maintenance, to też jest dobre określenie, bardziej bym nazwała to prewencją i budowaniem świadomości, bo rzeczywiście jeśli firma włoży większy wysiłek w przygotowanie się do potencjalnego cyberataku, no to oczywiście mniejsze konsekwencje, mniej destrukcyjne konsekwencje tego cyberataku będą. Oczywiście nigdy nie można się w 100% przygotować, tak? Zawsze pamiętamy, że postęp technologiczny odbywa się również po tej ciemnej stronie mocy, więc tam to środowisko ewoluuje, więc firma, która myśli, że jest gotowa na wszystkie możliwe cyberataki, tak naprawdę no jest w błędzie i tak naprawdę daje przewagę temu hakerowi, który za chwilę ją zaatakuje. Tak? Bo mówimy o tym w branży, że to nie jest pytanie, czy firma zostanie zaatakowana, tylko kiedy.
Tak, tak. On musi znaleźć tylko jedną dziurę. A my musimy załatać ich no, setki, jeśli nie tysiące czasami.
Tak, także ta prewencja jest kluczowa. No i w ramach EDIHA z pewnością taką prewencję małe i średnie przedsiębiorstwo otrzyma. Zapozna się też z różnymi narzędziami, które potem na bieżąco już poza projektem mogą też wspierać je, bo wiadomo, że eksperci od cyberbezpieczeństwa są bardzo dużym wydatkiem dla firmy, dlatego ważne jest wspieranie tych zasobów, które mamy w firmie, tych nielicznych zasobów właśnie odpowiednimi rozwiązaniami technologicznymi.
W ramach projektu EDIH CyberSec zarządzanie i monitorowanie też jest jakby w tym pakiecie usług, który oferujecie?
Tak, akurat w naszej usłudze jest taka możliwość. Spółka może sobie wydłużyć okres testowania naszego rozwiązania i może w dłuższym czasie korzystać z naszego produktu.
To znaczy, jeżeli chodzi o monitoring, to nie mamy typowego SOC-a jako usługi. SOC, czyli Security Operations Center. Oferujemy coś takiego, powiedzmy, na jakieś wydarzenia szczególne. Ktoś organizuje jakąś konferencję albo spodziewa się jakiegoś ataku, to wtedy możemy zorganizować takie centrum operacyjne na jakiś określony czas. Natomiast jako konsorcjum bardziej skupiamy się na usługach testowania i szkoleń. Testujemy podatności i szkolimy, jak pisać bezpieczne oprogramowanie, jak konfigurować własny SOC, powiedzmy.
Jeszcze dopytam o te kwestie terminów, bo dyrektywa NIS 2 miała zacząć obowiązywać od października. Trochę się to wszystko przesunęło. Jak to teraz wygląda?
Na ten moment mówimy o początku roku, że prawdopodobnie właśnie nowela UKSC wejdzie w życie na początku roku.
2025,
a więc wystąpiło opóźnienie w stosunku do wymagań dyrektywy, natomiast ono szczerze mówiąc jest też takim opóźnieniem w skali całej Unii Europejskiej, bo jest to trudna dyrektywa i rzeczywiście jest dużo dyskusji wokół UKSC, dużo niewiadomych, dużo rzeczy do wyjaśnienia. Natomiast jak już wejdzie w życie, to wówczas firma ma taki półroczny okres ochronny, żeby się przygotować na spełnienie tych kluczowych wymogów UKSC.
Mhm. To teraz może podajmy na przykładach, jakie mogą być konsekwencje niedbania o to cyberbezpieczeństwo właśnie też na poziomie przemysłowym. Mamy szereg przykładów z ostatnich miesięcy nawet i w Polsce, i za granicą. Zanim ja przypomnę swoje, to oddam głos. Jakie mogą być konsekwencje?
Tak, no to jeśli chodzi o sieci przemysłowe, to te konsekwencje są dosyć istotne, dlatego że to nie jest tylko wyciek danych. Oczywiście to też może być ta konsekwencja. Bardzo często cyberataki mają formę takich ataków szpiegowskich, mających na celu wykradanie różnych informacji poufnych firmy, planów, projektów, produktów.
Bo tu bierzmy pod uwagę, przepraszam, że przerwę, no. To, że to nie chodzi tylko o konkurencję i gdzieś tam tak. To, że w cudzysłowie złodzieje z konkurencji czy w ogóle z czarnego rynku będą próbowali zdobyć informacje o naszej firmie, ale też mamy zaraz za progiem wojnę. Tak. I Europa zaczyna się zbroić. Jerzy, wspomniałeś o tym, że są firmy, które na przykład wykorzystują uran czy inne pierwiastki.
Tak mi się coś kojarzy, że był nawet kiedyś atak na jakieś chyba irańską
tak, produkcję. To Stuxnet, tak.
Przykładów udanych ataków na dużą skalę no niestety jest dużo i w zasadzie nie wiem, czy nie ma chyba tygodnia, żeby nie czytać o czymś takim, nie? Także czy... Właśnie ostatnio głośne laboratoria medyczne albo operator energetyczny, to tam chyba zostały wykradzione dane milionów klientów, dane osobowe. No to przykłady można by mnożyć w zasadzie.
Tak, niestety. Tak. Taki bardzo duży przykład, który w zasadzie zrewolucjonizował sytuację na tak zwanym rynku cyberbezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych, to atak na Colonial Pipeline z 2021 roku. To był Colonial Pipeline, to jest dostawca paliwa w wschodnio-południowych Stanach. I ten atak, on dotknął tych sieci przemysłowych, bo ta firma też się z tych sieci składa i infrastruktura się z tych sieci składa, natomiast wektor ataku był od strony sieci IT i to był ransomware, czyli złośliwe oprogramowanie nastawione na okup i w momencie, kiedy ten atak nastąpił na sieć OT, OT, nastąpiło odcięcie sieci OT, czyli sieci przemysłowych, aby dalej ten atak się nie rozprzestrzeniał. Natomiast konsekwencje, jakie tam wystąpiły, to przede wszystkim przerwane dostawy paliwa, sparaliżowany ruch lotniczy przez kilka dni, brak paliwa na stacjach benzynowych, co skutkowało drastycznym wzrostem cen paliwa i panicznymi zakupami. I oczywiście firma musiała zapłacić 4,4 miliona dolarów okupu. Częściowo ten okup udało się odzyskać przy pomocy FBI. Także konsekwencje są ogromne. W zasadzie można powiedzieć, że taki cyberatak na jedną firmę sparaliżował bardzo duże środowisko lokalne.
Tak, pamiętam, że był też atak chyba w zeszłym roku na system bezpieczeństwa na lotnisku w Londynie, gdzie zaczęło się od tego, że przestała działać tablica odlotów, a finalnie nie można było kontrolować lotów, więc wszystkie zostały wstrzymane na bodajże 2 czy 3 dni, więc bardzo długo. Jeżeli chodzi o temat Ukrainy, no to tam bardzo często ataki właśnie na sieci energetyczne, wyłączanie prądu, i taki atak miał też miejsce w Rumunii, czyli teren Unii Europejskiej, który nie jest objęty wojną. Przykład dosyć spektakularny, pokazujący nam, czym grozi wykorzystanie sieci internetowej i wgranie różnych systemów, czyli wybuchanie pagerów u członków Hezbollahu. To już były fizyczne obrażenia, tak?
Później... Chociaż to chyba nie należałoby klasyfikować jako czysty atak cybernetyczny, bo z tego, co mi wiadomo, co media pisały, to te urządzenia zostały specjalnie spreparowane, czyli oni tak naprawdę zaingerowali w łańcuch dostaw tych pagerów.
No, biorąc pod uwagę zagrożenia i właśnie to przewidywanie, no to przecież w naszych firmach też może się tak wydarzyć, tak? Są jakieś półfabrykaty albo środki, z których tworzy się, nie wiem, meble czy pralki, cokolwiek innego, może się to wydarzyć, tak? Jest to możliwe.
Można sobie wyobrazić wiele niestety takich czarnych scenariuszy. Teraz na przykład coraz powszechniej wykorzystujemy baterie litowo-jonowe. Niektóre z instalacji wymagają aktywnego chłodzenia. Wystarczy zakłócić to aktywne chłodzenie i możemy spalić, powiedzmy, cały obiekt przez przegrzaną baterię. Przez taki banał w zasadzie.
Z polskich przykładów to też kilka miesięcy temu w okolicach Szczecina Goleniowa, tam jest taki park przemysłowy. Nie będziemy używać tutaj nazw firm, ale też był tego typu włam, który zablokował jedną z maszyn. No i produkcja stanęła na 2 tygodnie. To już są ogromne straty. Poza tym, że nie pracują ludzie, więc oni też mają obowiązkowy, przymusowy postój, a czasami może to doprowadzić nawet do plajty firmy.
Dokładnie tak, do utraty kluczowych klientów, do strat finansowych. Gdzieś ktoś kiedyś przeliczył właśnie, ile może kosztować taka godzina przestoju w branży na przykład chemicznej. To było między 9 a 12 tysięcy złotych, więc nie tak dużo. W petrochemii już to było między 12 a 120 tysięcy złotych, a w energetyce jedna godzina przestoju może kosztować między 50 a pół miliona złotych. Czasami nie jest to kwestia kosztu postoju danej maszyny, tylko dźwignięcia z powrotem całej instalacji do działania. Tak często się dzieje w instalacjach chemicznych, gdzie właśnie takie podniesienie systemu po przestaniu działania to jest koszt czasami powyżej miliona złotych.
Dodajemy do tego kary?
Tak. Oczywiście małe, średnie przedsiębiorstwa pewnie z mniejszą skalą kosztów będą się mierzyć. A w ogóle cyberbezpieczeństwo właśnie można traktować nie tylko jako koszt, ale jako źródło przychodów przyszłych, tak? I bardzo dużo firm teraz zaczyna właśnie mówić o tym, że budują swoje przewagi konkurencyjne właśnie poprzez to, że ogłaszają się jako firma cyberbezpieczna. No i z takimi firmami jej klienci po prostu będą chętnie współpracować, tak? To jest to bezpieczeństwo łańcucha dostaw. Jeśli taki mały, średni przedsiębiorca jest dostawcą na rzecz dużych firm, no to te duże firmy będą zainteresowane współpracą z rzetelnymi, terminowo realizującymi swoje kontrakty.
Zastanawiam się, patrząc w przyszłość, ale też w to, czym zajmuje się między innymi PCSS, czy firmy, które zajmują się produkcją na przykład takich dosyć krytycznych usług czy przedmiotów i tak dalej, bo mam na myśli tutaj firmy farmaceutyczne, czy właśnie energetyczne, czy takie, które operują na chemikaliach, które mogą duże skażenie wywołać, bądź na materiale biologicznym. Czy przyjdzie taki moment, że i one zaczną korzystać z bezpiecznych ciemnych sieci, dark fibers tak zwanych, czy z komunikacji kwantowej, czyli wysyłania sygnału, który jest szyfrowany. Jaka jest przyszłość tego wszystkiego?
W zasadzie mówimy ogólnie o rozwoju technologii. To zawsze będzie taka zabawa w policjanta i złodzieja, czyli ten postęp technologiczny będzie służył zawsze obu stronom i tym, którzy atakują, i tym, którzy się bronią.
Tak, tak jak teraz się mówi o tym, że sztuczna inteligencja jest bardzo masowo wykorzystywana do cyberataków. Tak? Praktycznie automatyzuje je w bardzo efektywny sposób, niestety.
Kwestia komputerów kwantowych i potencjalnego unieważnienia niektórych algorytmów, no to też jest osobny temat, w zasadzie na osobny podcast, myślę.
Jak każdy z nas, jako nie tylko przeciętny użytkownik, ale i pracownik, może dbać o cyberbezpieczeństwo na naszych urządzeniach służbowych, czy czasami prywatnych, które zdarza nam się używać do służbowych celów?
Jako pracownik, to raczej nasz dział IT, czy też nasz zwierzchnik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie tego sprzętu, a my powinniśmy przede wszystkim dostosować się do umowy, która zwykle mówi, że nie wolno nam wykorzystywać tego sprzętu do celów prywatnych. Czyli nie wkładamy żadnych pendrive'ów, nie wchodzimy na strony, żeby sobie pobrać jakiś film. Taka higiena powinna wystarczyć. Starajmy się mieć jak najnowszy system operacyjny. Włączmy automatyczne aktualizacje. Jeżeli instalujemy programy, to tylko z zaufanych źródeł. Jeżeli chodzi o telefony, no to taki sam temat. Przy czym tutaj jest taka niezręczna sytuacja, bo najbezpieczniejsze telefony to albo bardzo stare, albo bardzo nowe. Niestety w dzisiejszych czasach, jeżeli chcemy korzystać z dobrodziejstw smartfona, to niestety musimy go kupować raz na kilka lat. Mi się to też nie podoba, ale tak po prostu taki jest świat obecny.
W pracy ważne jest szyfrowanie dokumentów. Bardzo ważnym elementem jest też multi-factor authentication, tak? To jest takie dodatkowe zabezpieczenie uwierzytelniające. Ja na przykład to też i prywatnie stosuję, ale też w firmie stosujemy. Mocne hasła. To wbrew pozorom wydaje się banalne, ale bardzo dużo cyberataków właśnie następuje poprzez tak zwany brute force, czyli złamanie hasła. Jeśli jest zbyt proste, no to hakerzy po prostu bardzo łatwo są w stanie wniknąć do naszych systemów. No i oczywiście na poziomie zawodowym w pracy rekomendowałabym każdemu pracodawcy realizowanie takich regularnych testów phishingowych, czyli testowanie pracowników pod kątem ich świadomości, pod kątem odporności na różnego rodzaju socjotechniki.
Tak, bo w zasadzie już od czasów Kevina Mitnika cały czas socjotechnika jest najskuteczniejsza.
Tak, tak. A na gruncie zawodowym no to bardzo częsty jest tak zwany spear phishing, czyli takie phishingi nacelowane na osoby wysoko postawione w strukturach organizacji, na przykład prezes czy główna księgowa. No i bardzo częste były sytuacje, kiedy podszyta osoba pod prezesa dawała zlecenie wykonania dużego przelewu księgowej. I ta technika potrafiła być tak doskonała, że nawet domena w mailu imitowała tą oryginalną poprzez różny system symboli.
To się nawet niedawno zdarzyło w jednej z dużych medialnych firm w Polsce. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszymi gośćmi dzisiaj byli pani Katarzyna Berbeć, współzałożycielka firmy ICSEC.
Dziękuję bardzo.
I Jerzy Muszyński, analityk systemów bezpieczeństwa z działu bezpieczeństwa w PCSS.
Dziękuję.
Przy mikrofonie Gabriela Jelonek, również z PCSS, a za konsoletą Mariusz Owsianny. Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia w kolejnych podcastach.